Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam w sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj jest Wielka Sobota poprzedzająca Święto Zmartwychwstania Pańskiego, zatem naturalnym jest pytanie o wpływ chrześcijaństwa na polityczne losy Europy, jego znaczenie w formowaniu się naszego kontynentu. No właśnie, na formowanie się narodów europejskich. Tytuł audycji Kierunek Europa jest pewną metaforą. Nie chodzi o dołączenie Polski do Europy, tylko o wartości europejskie tak naprawdę, bo Polska zawsze w Europie była. Do rozmowy zaprosiłem znakomitych gości, powiem tak, crème de la crème poznańskiego świata intelektualnego, pana profesora Tomasza Jasińskiego, mediewistę, zajmującego się między innymi początkami państwa polskiego, relacjami polsko-niemieckimi, dyrektorem Biblioteki Kurnickiej PAN-u i pan profesor Kazimierz Ilski, znawca historii Kościoła Wschodniego, znawca kultury bizantyjskiej. No jest mi szczególnie miło, bo nie będę ukrywał, że byłem uczniem pana profesora Ilskiego. Zacznę od nawiązania do tego smutnego wydarzenia, jakim jest pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Proszę panów o komentarz. Co czuliście, widząc, jako mediewiści, nie?
Panie redaktorze, tak, Tomasz Jasiński, myślę, że mamy nadzieję, że był to pożar, który często się tak dzieje. Niestety w czasie prac remontowych wiemy, że u nas tak spłonął piękny kościół, właśnie pokrycie świętej Katarzyny w Gdańsku i bardzo często różne zamki i tak dalej płoną właśnie przy tego typu pracach. Pani była minister, a Milanowska nawet powiedziała, że najczęściej. No ale i jestem przekonany, że się tak okaże, że to był po prostu taki niestety przypadkowy pożar, ale był to na pewno pożar symboliczny. To dla mnie to nie ulega wątpliwości i tak to odebrano we Francji. Pan, nawet prezydent Macron zobaczył, że jest to jakiś taki moment tak ważny w dziejach Francji, tak symboliczny w dziejach Francji, że nie może wygłosić, musi zrezygnować z wygłoszenia przemówienia do narodu i tam się zjawił. No, to były takie jakieś jakby jego to wypowiedzi ogólno, no, takie powie łączące, starające się łączyć wszystkie warstwy i próbujące budować jakiś program wokół tego, ale nie chcę tu mówić, bo nie chcę zabrać mojemu drugiemu mówcy, mojemu przyjacielowi, panu dziekanowi Ilskiemu głosu, ale pozostanę na tym. Pożar symboliczny.
Tak, co czuje mediewista, widząc coś takiego, co miało miejsce w Paryżu? Panie profesorze.
Niewątpliwie trwogę, ale wychodzę z założenia, póki nie znajdą się twarde fakty, że jest to zapruszenie ognia, jest to nieszczęśliwy przypadek, czy też wypadek. Czasami przecież grom z jasnego nieba zstępuje i wybucha pożar. Wolałbym trochę inaczej rozumieć symbolikę tej chwili, inaczej niż pan profesor Jasiński, w tym sensie, że byłoby pięknie, byłoby dobrze, gdyby symbolem była odbudowa tej świątyni. Pożar jest pewnym wstrząsem, natomiast zapowiedź odbudowy, to, że udało się już w tej chwili zgromadzić ogromne kwoty, miejmy nadzieję, że wystarczające, i to, że odbudowa tej świątyni przebiegłaby w relatywnie krótkim czasie, z zachowaniem wszystkich rygorów konserwatorskich, ale także jakości tej konserwacji, tak aby trwała ta świątynia przez następnych 1000 lat.
W sytuacji, gdy król był satrapą, lud mógł się schować pod płaszcz biskupa, a gdy biskup był nieciekawym osobnikiem, mógł lud znaleźć ochronę w królu. Przestrzeń wolności zatem jest efektem ścierania się dwóch lub więcej pozostających w równowadze ośrodków władzy. I można powiedzieć coś takiego, że w Europie właśnie średniowiecznej taki dwupartyjny układ władzy się ukształtował. Nie wiem, czy to nie zaśmiałe to, co mówię.
No, na pewno są to śmiałe twierdzenia, ale ciekawe, panie redaktorze, i być może tak było, ale ja myślę, że podstawą właśnie cywilizacji naszej europejskiej, no mówimy właśnie, że to była judeo-greko-rzymska cywilizacja. Judeo to znaczy, rozumiemy, żeśmy odziedziczyli wraz z chrześcijaństwem Stary Testament, no ale główny był tu Nowy Testament. Oczywiście prawo rzymskie, poczucie piękna greckie, to upraszczając już tak absolutnie, demokracja ateńska, różne wzory, wzorce, ale szanowni państwo, wydaje mi się, że ta europejska demokracja i cywilizacja zawdzięcza właśnie chrześcijaństwu może nie tej dwuwładzy, co wartościom. Były to wartości, które zabraniały czynienia gwałtu wobec ludzi, pozwalały, czy wprost wymagały od władzy ukorzenia się, które kazały nieść pomoc biednym. No, taki profesor, niedawno rozmawiałem już niestety z świętej pamięci, profesor Exle powiedział mi, że właśnie słowo caritas i pomoc dla osób wykluczonych, biednych i tak dalej, była obca innym.
Tak, ale nie ma tej pomocy, ona nie jest możliwa bez sprawnej instytucji silnej,
tak,
potężnej.
Tak, kościoła, oczywiście.
To właśnie to, co najpierw ideę, czy najpierw instytucja? Czy to jest sprzężenie zwrotne? Panie profesorze.
Jedno i drugie. To jest jakiś proces przebiegający obok siebie. Więc Kościół od starożytności zachowuje swoją hierarchiczną strukturę. Nawet w momencie powołania Pan Jezus przecież nie powołuje się na żadne demokratyczne przepisy, lecz wskazuje swoich uczniów, wybiera ich. Oni potem budują Kościół, który staje się trochę inny w tradycji Zachodu i trochę inny w tradycji Wschodu. Na Zachodzie przyjmuje bardzo wypiętrzoną piramidę hierarchicznej władzy. Ale to, że Kościół taki jest, że w pewnym sensie nie dopuszcza nawet mechanizmów demokratycznych w kreowaniu kolejnych biskupów, tradycja apostolska, następstwo, to wszystko powinno być nadal uszanowane. Ale pan profesor Jasiński wspaniale wydobywa tutaj ten aspekt, iż Kościół przynosi ze sobą poczucie wspólnoty. Caritas. Może uprościmy to troszeczkę. Miłość. Choć to jest bardzo wyświechtane słowo dzisiaj. Albo rozmaicie musi być opowiedziane.
To po grecku agape, tak?
Może być agape. Język grecki przynosi jeszcze inne terminy wskazujące na taką miłość o charakterze erotycznym, o
eros,
uszanowaniu,
eros
o takiej wzajemnym oddaniu się. Filia jest właściwie poręką zachodzącą między ludźmi, zwłaszcza chyba między mężczyznami. Po agape, czyli taką formę miłości repartycyjnej. I jestem przekonany, że choć w starożytności występowała religijność nakierowana na rozmaite numina, ale ani tamtejsi bogowie, ani ludzie wzajemnie od siebie nie wymagali miłości. A tu przychodzi chrześcijaństwo, które przedstawia to jako normę. Nie tylko tę normę wysoką, abstrakcyjną, ale to, co pod terminem agape ukryte jest jako wspólne śniadanie. Ono polega na tym, że ci zamożniejsi przychodzą, wiedząc, że przyjdą także biedni, którzy się poczęstują. Żadna inna religia, nawet przyjmująca postać pewnej struktury, nie budowała społeczeństwa na tych podstawach. Z tego bierze się chociażby zwykła ludzka wdzięczność. Ludzie nie zapominają gestów tego rodzaju miłości. To nawet z naszej historii pamiętamy przecież w najczarniejszych czasach upadającego komunizmu, kiedy dostaliśmy w ramach chrześcijańskiej miłości jakąś paczkę z kawą, pachniała znakomicie, również na święta wielkanocne. I zwykle te przyjaźnie trwają do dzisiejszego dnia.
Duża pomoc Francji. Oczywiście Francja wtedy...
Francja socjalistyczna
wtedy bardzo mocna.
Przesłanka chrześcijańska była tam bardzo istotna.
Ja jednak będę wracał do owej instytucjonalnej, instytucjonalnego podzielenia się władzą. Znaczy Kościół, władza duchowa, władza świecka, władza ziemska. Czyli tutaj oczywiście nawiązujemy do świętego Augustyna, tak? Civitas Dei, civitas terrena. Ale jednak skumulowanie na przykład na wschodzie władzy duchowej, władzy świeckiej w jednym ręku, no to jest Rosja.
Inna cywilizacja,
to znaczy właśnie tam...
Podporządkowanie Kościoła.
Tak, podporządkowanie Kościoła. To znaczy ta niezależność, którą zachował Kościół w Europie, to dzięki sile. Oczywiście w średniowieczu mieliśmy te spory o inwestyturę, tak? Tutaj to był ten,
to był ten moment,
ten
który
moment,
wyniósł
tak.
Kościół na bardzo wysoko.
No właśnie, to proszę panowie oczywiście. O inwestyturze. To, no, oczywiście. Bo to ważny moment w historii Europy, tak?
Tak, to znaczy to był taki prąd, który, bo inwestytura to my się uczymy w szkole i o tym wiemy, ale to był dłuższy prąd, który miał wyzwolić, bo tak trzeba powiedzieć, bo Kościół już zachodni też chwilami popadał w zależność od władzy świeckiej. Cesarze wyznaczali papieży, zdejmowali ich, wprowadzali swoich biskupów, prawo inwestytury i tak dalej, i tak dalej. I no, ten program był bardzo szeroki. To nie był taki program, że dotyczył tylko inwestytury, ale przede wszystkim pierwsza rzecz, właśnie wprowadził demokrację w Kościele, bo jakkolwiek, jak pan dziekan powiedział, była to struktura bardzo hierarchiczna, to jednak biskupi w myśl tego prądu odnowy X i XI wieku, odnowy Kościoła polegały na tym, żeby kapituła wybierała swojego biskupa. Czyli odsunięto władzę świecką. U nas to dopiero udało się w Polsce przeprowadzić na początku wieku XIII. Następna rzecz, jaka była, to jest walka z Symonią, z Nikolaizmem. To były wszelkie grzechy różne Kościoła. A także no, mamy też... co by można było o tym dyskutować. Celibat. Chodziło w tym momencie, to był dobry kierunek, żeby odsunąć od polityki plemiennej, rodowej Kościół. No i doszło do pewnego jakby samooczyszczenia się Kościoła i rzeczywiście do równowagi między władzą świecką a władzą kościelną. Ale ja bym tak stwierdził, że już nawet wcześniej Kościół odgrywał bardzo pozytywną rolę, bo na przykład pamiętamy takie wczesne średniowiecze, to był okres wiecznego chaosu, wojen. Kościół nakazywał, wprowadzał dni pokoju i cywilizował najbardziej barbarzyńskie ludy, którymi ludzie kierowali się tylko gwałtem, mordem tak, i tak dalej. Ale... I one stopniowo w tej religii chrześcijańskiej wszędzie te twarde charaktery topniały.
Ale dzięki instytucjonalnej sile, która dawała niezależność od władzy świeckiej. Jakby nie było.
Ale początek jest wspólny. Tak. Dzielimy tu tradycję na bizantyńską i zachodnią. Natomiast tak. Konstantyn Wielki spaja ten świat. To jest ciągle świat rzymski.
Tak, tak.
I widzimy w tym dialogu, który toczy się między władzą świecką, cywilną, państwową, a władzą kościelną, coś, co jest ponętne dla obu stron. No to bowiem, kiedy Konstantyn, nie będąc ani ochrzczony, ani nie pełniąc jakiejkolwiek roli w Kościele, zwołuje synod, a biskupi z wielką ochotą przyjeżdżają. No to są pod urokiem tej władzy. Ale pewnie rozumują tak. Cesarz ciągle nosi jeszcze tytuł kapłana najwyższego. No, że to jest Pontifex Maximus. No tak, przywiązany do Jowisza Kapitolińskiego. No ale jednak kapłan. Konstantyn też się zachowuje w taki sposób w czasie zgromadzenia w 325 roku. A więc biskupi bardzo chętnie akceptują budowanie związku swojej struktury kościoła ze strukturą państwa. To się zresztą bardzo, użyjmy takiego sformułowania, opłaca. W dziejach widać fenomenalny skutek. Ten szybki rozwój następuje właśnie od czasów Konstantyna Wielkiego. Jeśli tu mówienie o jakimś procentowym ujęciu, to jest ogromne ryzyko, ale w czasach Konstantyna Wielkiego tak się sądzi, że chrześcijanie stanowili 15% w społeczeństwie. To dwa pokolenia później z pewnością już ponad 50%.
Ale rzecz też ciekawa, że dotyczyło to wszystkim elit, tak? Elity świata śródziemnomorskiego przyjmowały chrześcijaństwo. Nie chłopi, nie klasa niższa, ale też arystokracja.
Tak.
Czy to prawda, panie profesorze?
I tak, i nie. Mianowicie starsza historiografia marksistowska mówiła tak, Kościół przyciągał prostaków. To oczywiście nieprawda. Ale nie przesuwajmy teraz punktu ciężkości, że tylko elity. Raczej myślmy tak, że Kościół w swojej masie, wydaje mi się, odpowiada procentowo idealnie strukturze społecznej. Są wszyscy. Natomiast w strukturach władzy rzeczywiście tam są elity. To widać, jak z grup senatorskich pochodzą biskupi. Z drugiej strony ja nie spostrzegłem do końca starożytności, z wyjątkiem dwóch niepewnych przypadków z Afryki, żadnego wyzwoleńca, który zrobiłby karierę w kościele i został biskupem. Ale no, tu pojawiają się pewne wymogi.
Ta teza bodajże Gibona, tak upadek Cesarstwa Rzymskiego, który powiedział, że właśnie chrześcijaństwo
osłabiło.
Tak, że elity zamiast zostawać tak wodzami, dowódcami, centurionami w legionach, stawali się kapłanami, biskupami. Tak?
Taka była... Ale to bardzo rozmaicie. Święty Ambroży był namiestnikiem dwóch prowincji i świetnie się spisywał w tej swojej roli. Ale czy nazwiemy to wysoko przez powołanie, czy też tak naprawdę powołanie do rozwiązania pewnego konfliktu społecznego w Mediolanie, został naprawdę w szybkim tempie biskupem i na tej pozycji też był znakomity. Krótko mówiąc, był świetnie wykształcony, potrafił zważyć również braki swojego wykształcenia teologicznego. On właściwie 2 czy też 3 lata milczy, przygotowuje się do jakiejś poważniejszej rozprawy, ale nikt nie wątpi w jego intelekt i w porządne wykształcenie retoryczne.
Nauczyciel świętego Augustyna, tak?
Jeśli mnie...
Przyjaciel.
Tak? Nie.
Przypadkowy. To Augustyn chciał mieć Ambrożego za mistrza, a...
Odwiedzali się i... Tak, obydwaj wybitni, właśnie jak tu pan dziekan powiedział, retorzy, tak, żeby władali łaciną, łaciną elit, posługiwali się najbardziej wyborną łaciną.
Rzymianie i chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu.
Jest, absolutnie.
A jeśli chodzi o atrakcyjne chrześcijaństwa, to tutaj ja przywołam tak Paula Johnsona, właśnie jego biografię Jezusa Chrystusa, który mówi o tym, że kobiety z elit, tak, one pierwsze jakby wyczuły to wielkie przesłanie ewangeliczne, nie? Że one były takimi propagatorkami chrześcijaństwa w tym pierwszym kluczowym okresie.
To możliwe.
Tak?
To możliwe. No, nie zdejmujmy tej odpowiedzialności z mężczyzn. I może nie wkraczajmy na grząski grunt feminizmu. Ale no. Jeśli spojrzymy na rolę świętej Heleny, oczywiście, tych rozmaitych matek, które...
Małżeństwo monogamiczne.
Które...
To przecież
ale jest... To jest norma grecka. Herodot już pokazuje odmienność Orientu, pokazując, że ci Persowie to jakieś haremy tam mają. My, Grecy, jedną żonę. Więc to jest naprawdę ważna granica cywilizacyjna, poligamia i monogamia.
Ale na pewno umacniało. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że no, ten świat rzymski, chociaż oczywiście to jakiś banał, że był zepsuty i tak dalej, ale rzeczywiście ta moralność już trzeszczała w szwach i no, jak czytamy wyznania właśnie świętego Augustyna, to dowiadujemy się on takim z lekkim sercem śmiał się z własnej matki, kiedy ona modliła się ciągle o to, żeby...
Święta Monika, przypominam.
Tak, żeby czasem nie uwiódł jakiejś czyjejś żony. I dla niego to się wydawało rzeczą zupełnie niezrozumiałą, co mama się martwi takimi sprawami. No ale potem, jak oczywiście stał się chrześcijaninem, to wtedy bardzo rozumiał, jak to jest ważne, jak to istotne. Ale wracając do kobiet, chciałbym powiedzieć, że to oczywiście, że jest to możliwe, bo przede wszystkim... Panie no, są często bardzo gorliwymi kapłankami domowymi, gdyby tak można powiedzieć. I przecież XIX wiek w Polsce i XX wiek nasza religia katolicka też zawdzięcza wiele właśnie matkom Polkom, gdyby tak je można nazwać. To nie można tego porównywać, ale też jako ważna rola właśnie kobiet w utrzymaniu religijności.
Jest jakaś niezwykła wrażliwość, skłonność może nawet do pewnego rodzaju egzaltacji, ale z pewnością do mistycyzmu, uszanowania mistyki innych. No mężczyźni, wydaje mi się...
Łagodności.
Mężczyźni są bardziej tacy szorstcy.
Litość.
I nawet w naszym społeczeństwie widać, że jednak statystyka udowadnia, więcej jest kobiet na mszy niż mężczyzn.
W takim razie chorał gregoriański... Coś, co jest cudownym wykwitem właśnie kultury muzycznej chrześcijańskiej.
Amen.
Cudowna muzyka, no właściwie muzyka będąca matrycą właściwie późniejszej całej europejskiej sztuki muzycznej. Zresztą malarstwo również. Ja jednak tutaj, może pan z uporem maniaka, będę tutaj wracał do tej instytucjonalnej siły kościoła jako warunku jego przetrwania. I tak pragmatycznie rzecz ujmując, teologicznie, kiedy mowa o celibacie, no właśnie, celibat jakby uniemożliwiał wchodzenie jakby w oligarchiczne związki władzy. Dlatego, że zawsze punktem odniesienia była struktura jednak kościoła, która była pierwszą strukturą, a nie struktura państwa. Także dlaczego taką śmiałą tezę stawiam? Pamiętam kiedyś rozmowę swoją z Pawłem Hercem, wielkim wydawcą i takim wielkim intelektualistą, który powiedział, że Kościół katolicki jako instytucja to jest coś, co, najlepsze, co się udało upaczności. No i właśnie, ten celibat jest jakby nierozerwalnie związany z
i no pełnił zawsze był.
Tak,
no
to prawda. To proszę przybliżyć tutaj, wyprowadzić mnie z błędu.
To chronologicznie może ja wskażę na to, iż nazwijmy ten utwór pierwszym katechizmem. To są didaskalia. Część jest przed Konstantynem, część jest chyba po Konstantynie dopisana. No, jakkolwiek by nie było, przełom III i IV wieku. I tam jest paragraf wskazujący, jakie wymogi stawia się kandydatom na biskupa. Mowa jest o wykształceniu, o charakterze, a więc o tym, że jest sprawiedliwy, że nie jest obżartuchem, skłonny do pijaństwa, łagodnego serca. To jest długi katalog. Wreszcie wskazuje się mąż jednej żony. No, czyli to właściwie jako wymóg. Plus taki element, który racjonalność tego założenia podnosi. Jak ma biskup panować nad tą gromadą należącą do chrześcijańskiej gminy, gdyby nie był w stanie nad własnymi dziećmi i własnym rodzinnym otoczeniem zapanować? A więc ta najmniejsza jednostka, rodzina, jest niejako polem próby. Czy się ktoś w ogóle nadaje do zawiadowania z miłością grupą znacznie szerszą? A więc z pewnością w starożytnym kościele jest taka tradycja, która dopuszcza małżeństwo, a nawet
zaleca.
Tak. I jest taki nurt, on potem jest niezwykle podnoszony przez mnichów, którzy mówią, nie, kobiety przeszkadzają nam w naszej pobożności. Ujmuję to tak, zarówno aby wskazać na instytucję małżeństwa, jak i w ogóle wszystkie kobiety przestają im przeszkadzać. Jako źródło pokusy i no, krótko mówiąc, ten element alienacji od społeczeństwa, od kobiet jest bardzo, bardzo istotny, widoczny i na wschodzie, i na zachodzie. Ale potem idzie to w takim kierunku, aby celibat wprowadzić jako racjonalne rozwiązanie na rozmaite, no może nawet takie przywary kościoła.
Tak, tak chciano właśnie w ramach, tak jak wspominałem już, w ramach naprawy kościoła w X-XI wieku i wtedy wieku w Europie, powiedzmy w tych krajach katolickich już od dawna przebił się i stał się taką normą. Wiemy, że na wschodzie było inaczej. Zresztą tam był też, jakby można mówić, i do dzisiaj dotrwał celibat hierarchiczny. Niższe duchowieństwo ma możliwość poślubienia małżonki przed złożeniem ślubów, a oczywiście, czy otrzymaniem święceń, a oczywiście biskupi i tak dalej nie powinni. Ale tu, jak pan dziekan powiedział, nawet zalecano biskupom. Ale X-XI wiek, ta teologia właśnie mnisza, jakby a i to jest też pewne założenia polityczne, zwycięża i biskupi, kapłani powinni przestrzegać celibatu. To jeszcze trochę trwało, było dużo z tym i niełatwo kłopotu, ale no, wiek XI już oczywiście celibat w Europie Zachodniej jest obowiązujący. U nas dopiero tak przebija się całkowicie w XIII wieku. Ale potem widzimy, że ten kościół katolicki, który trwa silnie w celibacie i nie wiem, czy to jest jego zaletą, czy wadą, instytucjonalną na pewno zaletą, ale być może, no, to nie jest taka prosta sprawa, ale może obejrzyjmy, co się dzieje dalej. Przychodzi reformacja i też wielka pokusa dla wielu kapłanów, żeby opowiedzieć się po tej stronie, gdzie dopuszcza się małżeństwa. Luter poślubia, ma małżonkę mało, wszyscy bracia krzyżaccy. No, Luter nawet do nich pisze list, żeby właśnie wzięli sobie żony, co niektórzy mówią, że to może zdecydowało o luteranizacji zakonu krzyżackiego. Oczywiście przesada, ale jest. No ale powiedzmy, celibat trwa. No a dzisiaj znowu się zaczynają dyskusje, bo jest to sytuacja dosyć trudna, a być może też stwarzająca pewne problemy społeczne czy emocjonalne dla Kościoła. No jest to sprawa bardzo... Odegrał swoją rolę, na pewno ważną, ale trzeba dyskutować o przyszłości, jak to powinno być.
Zgadzam się. Widać, że w zachowaniach papieży, zwłaszcza w relacji do kościoła anglikańskiego, jest już absolutnie uznana alternatywa, więc związki małżeńskie wysokich hierarchów tamtejszego kościoła, którzy pozostają w łączności z kościołem katolickim. A więc, no...
Grekokatolicki też w Polsce, czy w Europie.
Znaczy, a poza tym w polskiej tradycji takiej obyczajowej, no, był pewien liberalizm w stosunku do tej sfery, jeśli chodzi o kler, tak? Jak patrzę na XVI...
No, wtedy.
Tak. Na historię, nie?
Tak, tak. No, biednego naszego Kopernika kilka razy upominano, ale to były takie szkody, znaczy to nie była kochanka. Pan profesor Mikulski niedawno napisał na ten temat bardzo, bardzo ciekawe kilka prac i oczywiście chodziło o dokuczenie Kopernikowi. Już w podeszłym wieku jego daleka krewna też jeszcze bardziej podeszła w wieku, się nim opiekowała.
Tak. Film Petelskich o Koperniku zmanipulowany.
Tak jest, oczywiście. Absolutnie, tak. Także nie, profesor Mikulski jest człowiekiem, który no, całkowicie to oparł na źródłach i realiach. I bardzo, bardzo ciekawy. Polecam słuchaczom, żeby się zapoznali. Pan profesor Mikulski napisał książkę o Koperniku niedawno.
Ja oczywiście z uporem maniaka podkreślam to, wracam do tej instytucjonalnej siły. Nie było takiej siły w Rosji, która no, przeżyła pandemonium, tak, w postaci rewolucji bolszewizmu, który się potem rozlał na Europę. Kościół, cerkiew została całkowicie podporządkowana. I
przedtem była też.
Tak, wcześniej tak. Znaczy tak, od Iwana Groźnego tam są procesy. Procesy z tego, jak mnie pamięć nie myli. No panie profesorze, no to jest ta tradycja
bizantyjska.
Bazileus, tak? Czyli władca jest carem. Putin jest carem, czyli kontynuator.
No tak, to sam mogłem rozmawiać z mnichem w rosyjskim klasztorze na Athos, który, no przepraszam, może to nie jest stosowne, ale wkładając 5 euro za świeczkę, którą z pobożności chciałem zapalić w tym klasztorze, podszedł do mnie mnich i mówi, 5 euro wystarcza, ale kiedy Władimir Władimirowicz przyjeżdża, to płaci 500. Więc no to miłe upomnienie takie, że Panu Bogu należy się większa ofiara. To Władimir Władimirowicz publikuje chętnie swoje zdjęcia
z cerkwi,
także na Athos.
Ze świeczkami.
Ale to absolutnie jest szczegółowy.
Z Wielkanocy zwłaszcza.
Z Wielkanocy, tak. Tak.
Nie mamy żadnego urządzenia do mierzenia prawdziwości uczuć religijnych, tak. Tak, byłego pułkownika KGB, to tak na marginesie. Ale wracając jeszcze do tej takiej wielkiej cywilizacyjnej roli chrześcijaństwa, chciałbym zwrócić uwagę na, no, panowie się możecie z tym zgodzić lub nie, jako eksperci, że w pewnym momencie zdało mi się, że hasła rewolucji francuskiej, o tym chyba pisał nawet ksiądz Innocenty Maria Bocheński, że hasła rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo, no to są hasła chrześcijańskie, które przeszły do polityki europejskiej też, w pewnym sensie.
To prawda. Można powiedzieć, no, to musimy jednak podzielić na pewne odcinki, na pewne epoki, dlatego że Kościół generalnie nie fundował nigdy rewolucji społecznych, więc akceptował pewne stosunki panujące w starożytności. Mamy tekst ojców Kościoła, które mówią, no jesteś niewolnikiem, tak cię zastała ta sytuacja. Nawet za bardzo się nie staraj o wolność. Musisz się zbawić w tym położeniu, w jakim jesteś. Ale choć z jednej strony brzmi to bardzo groźnie, to z drugiej strony pokazuje jednak, że Kościół podchodzi absolutnie do wszystkich ludzi z rozmaitych struktur społecznych według tego samego kryterium godnościowego. Więc możliwość uzyskania zbawienia zarówno cesarza, króla, arystokracji, jak i
niewolnika.
Tych, którzy znaleźli się naprawdę w niskim położeniu. No to jest to wspaniałe założenie świętego Pawła, który porównuje, prawda, w tych parach pojęć, że i mężczyzna, i kobieta, i wolny, i niewolnik, i Grek, i scyta, przez co rozumujemy, i ten wykształcony, i ten dzikus, bo scyta to jest inwektywa oczywiście. Tam jeszcze jest para pokazująca Rzymianina i Żyda. Ci też ostatecznie mogą. A więc nie wszyscy chyba podzielali w kolejności pogląd świętego Pawła, bardziej stając może nie w argumentacji, która chroniła zastany stan rzeczy, ale nie znajdując jakiegoś rozwiązania radykalnego, aby to zmienić. Więc konkludując tę część, ja bym powiedział, że odwołanie się do ludzkiej godności jest takim źródłem, który wprowadza wszystkich ludzi na wspólny i równy poziom. W tym sensie gdzieś w konsekwencji takiego myślenia moglibyśmy dostrzec demokrację.
No musimy pamiętać, że były pewne w historii ruchy, kiedy Kościół, czy może część odłamy Kościoła, jakby zaczynały być zarzewiem rewolucji. Ruch husycki, przecież Wyklefa.
Teologia wyzwolenia.
Teologia, chciałem ją wymienić, panie redaktorze, właśnie, że takie rzeczy są. No, różnego rodzaju sekty, etc., etc., ale generalnie, tak jak zresztą tu pan profesor Ilski mówi, postępował Kościół w myśl zasady, to co czytamy w Ewangelii, to co cesarskie oddajcie cesarzowi, to co boskie oddajcie Bogu, bo rzeczywiście gdyby Kościół zaangażował się i próbował swoje idee wprowadzić także w czyn politycznie, to groziłoby, co pokazał luteranizm, no wielkimi wojnami, stratami, mordami i tak dalej. I to rzeczywiście najmniej byłaby pożyteczna dla społeczeństwa droga.
Obecnie bez wątpienia mamy do czynienia z czymś, co się określa mianem wojny kulturowej. Bardzo zresztą ostrej. Tutaj Kościół jako instytucja no, podlega ostremu atakowi ze strony środowisk liberalnych, lewicowych i znowu przenosząc to na grunt, powiedziałem, instytucjonalny. Czy to nie wygląda w ten sposób? Tutaj usiłuję jakby znaleźć źródła owych ataków, że z jednej strony mamy strukturę taką hierarchiczną, która no, przechowuje te struktury metafizyczne, wywodzi się z tradycji, jest strukturą hierarchii, jak drabina, a świat liberalny tego kapitalizmu naszej ery no, przypomina sieć. Gdzie władza jest trudna do zlokalizowania. I czy to nie jest jakby takie instytucjonalne jakby źródło konfliktu? Jak panowie sądzą, czy jak się odniosą do tej tezy?
No w ogóle, jeżeli chodzi o wojnę kulturową, ja też, panie redaktorze, zastanawiam się, jaki jest jej cel. Bo to jest bardzo dziwna rzecz, bo oczywiście do pewnego stopnia to możemy mówić, że chodziło tutaj o pewne interesy, jakieś polityczne, gospodarcze, wyniki wyborów, etc., etc. No ale obecnie, w obecnej sytuacji w Europie walczenie czy w ogóle próba pokonania, obalenia, zniszczenia, zdeptania cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, tak ją nazwijmy, no jest bardzo niebezpieczna i właściwie no będą tylko duże koszty. Znamienne, no, że z taką ogromną zawziętością ta wojna po drugiej stronie postępuje i powiedziałbym, że duże sukcesy. Ale przecież to ani nie prowadzi do jakiejś stabilizacji społecznej, nie przynosi to szczęścia najmłodszemu pokoleniu, bo...
No bo właśnie ma nie przynosić, ma nie prowadzić do stabilizacji, panie profesorze, no że właśnie, tutaj wtrącę
no
się, tak.
No tak, ale przyniesie lada moment poważne straty społeczne, bo jeżeli na przykład... Przyjrzyjmy się społeczeństwom, które się wydają jak całkowicie już pozbawione, zdehistrianizowane, mianowicie no Niemcy. Ja mieszkałem 2 lata jako stypendysta w Niemczech. Otóż tam wszystkie normy są nadal chrześcijańskie. Oni przyjęli tą poprawność polityczną, ale to jest tylko z wierzchu. Przemalowali się, bo tak trzeba. Skoro silniejszy tak każe, to nie jest, ale wszystkie zasady etyczne, normy społeczne, one są o wiele głębiej zakorzenione, mimo trudnych historii, ja tu mam na myśli czasy hitleryzmu w Niemczech, nawet niż u nas, bo u nas była pewna tradycja polityczna, trzeba walczyć z władzą, etc., etc. I kiedy to się rozbije, no to po prostu społeczeństwo zostanie zatomizowane i dojdzie do jego degradacji, degeneracji. I to następuje powoli. I to jest bardzo niebezpieczny proces. No nie chciałbym tu, broń Boże, wtrącać się i straszyć muzułmanizmem, bo wiemy, że to jest bardzo... My mamy naszych kochanych Tatarów, muzułmanów, zupełnie inaczej wyglądają niż wahabici, etc., etc. Ale no... Bo ja bym powiedział, że to nawet jest niebezpieczne też i dla muzułmanów, i dla ich religii. Taki po prostu kompletna destrukcja i rezygnacja z wszelkich norm moralnych i etycznych. No, człowiek nie będzie mógł egzystować. Żadne społeczeństwo nie będzie mogło się rozwijać, nie będzie mogła istnieć kultura. I widzimy, że nawet jest upadek kultury, bo ta kontrkultura to jest upadkiem kultury. Dochodzi do części upadku nauki, bo część humanistyki, powiedzmy sobie szczerze, upadła. No, nauki ścisłe trudno wpleść w ten mechanizm, ale powoli się dają. Są pewne systemy, które pozwalają. I to będzie po prostu... Widzę tą przyszłość no raczej jako nieciekawym.
Panie profesorze, właśnie
podzielam
spór.
Ten pogląd. Tak? Podzielam ten pogląd. Nie wiem, czy mogę się przyznać, ale notatkę wyciągnąłem z kieszeni, bo byłem zachwycony w ostatnich dniach taką myślą, którą Stefan Kieniewicz w 1947 roku w Tygodniku Powszechnym zacytował.
Wybitny historyk,
a słowa, tak, a słowa
XIX wieku.
A słowa pochodzą od...
Znawca XIX wieku, żeby słuchacze nie pomyśleli, że no, żył trochę w XIX wieku, proszę.
A w każdym razie słowa, które bym zacytował, pochodzą od Paula Valéry. My, cywilizacje, wiemy dziś, że jesteśmy śmiertelne. Opowiadano nam o światach całkowicie zaniknionych, o imperiach, które poszły na dno z wszystkimi ludźmi i sprzętem, które zatonęły w bezładzie otchłani wieków ze swymi bogami i prawami. Otóż Paul Valéry z niezwykłą intuicją diagnozuje kryzys cywilizacji w przededniu II wojny światowej. Nie trzeba tłumaczyć, co z tej diagnozy wynikało. I pokazuje, iż zaniechanie bogów prowadzi do absolutnego zamętu w głowach, braku hierarchii wartości i do tego, co w konsekwencji przynosi jakieś zło absolutne.
Rozmawiając o Europie, Polsce i chrześcijaństwie, nakierowując nasze myśli na Polskę, to oczywiście moment genezy, przywołam na zakończenie Bogu Rodzice, pierwszy polski hymn i ową scenę z filmu Krzyżacy reżysera polskiego, żydowskiego pochodzenia, Polaka oczywiście, Aleksandra Forda, kiedy właśnie chówce ruszają do boju
i
śpiewają Bogu Rodzice. Dziękuję Państwu, moim gościom.
Panie redaktorze, do tego jedno słowo bym dodał. Tak. Mało kto wie, po bitwie oni wszyscy do bitwy nie jedli. Byli 20 czy 36 godzin bez jedzenia. Po bitwie Jagiełło wydał no kolację, bo po prostu musiano z fizjologicznych powodów zjeść. I wszyscy jeńcy, krzyżaccy, mistrzowie i tak dalej uczestniczyli w tej kolacji. My w naszej wojnie, tu wzajemnej dzisiaj, nie możemy siąść do jednego stołu, a on po tej bitwie, to było właśnie odruch chrześcijański uczucia. Nie byli bici, nie byli deptani, nie byli mordowani w jakichś dołach, byli zaproszeni przez króla polskiego do stołu.
Wzruszająca opowieść, panie profesorze. Moimi gośćmi był pan profesor Kazimierz Zilski i pan profesor
Tomasz Jasiński.
Tomasz Jasiński. z Uniwersytetu Poznańskiego. Dziękuję bardzo.